Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym pierwszym gościem jest profesor Dariusz Tłoczyński, szef Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Organizacja Europejska do spraw bezpieczeństwa żeglugi powietrznej wydała taką prognozę dla ruchu lotniczego nad Europą. No i okazuje się, że do tego poziomu z 2019 roku wrócimy w roku 2025. To pesymistyczna wizja, realistyczna. Dlaczego tak długo to potrwa?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, proces odbudowania rynku usług transportu lotniczego jest procesem bardzo skomplikowanym. Załamanie rynku, tak duże, jakie ma miejsce w tej chwili, no powoduje, że te konsekwencje związane z odbudową będą miały charakter długoterminowy. Nie możemy jednoznacznie wskazać, co będzie na przykład po okresie wakacyjnym, tak? Bo tutaj na razie przeżywamy taki lekki boom. Bardzo dobrze się składa, że przewozy lotnicze rosną, że coraz więcej operatorów pojawia się na rynku, ale jest pewna niewiadoma, tak? Niewiadoma w postaci tego, co chociażby będzie za kilka miesięcy.
Czyli nie boimy się o lipiec, sierpień, martwimy się, co będzie w listopadzie, tak?
Ja bym może inaczej powiedział. Chcemy wrócić do normalności. Chcemy wrócić do normalności i transport lotniczy ma to nam zapewnić. Transport lotniczy chce zapewnić, ale teraz są też wymogi bezpieczeństwa. Natomiast ta oferta, proszę zwrócić uwagę, nie jest tak szeroka, jak chociażby w 2019 roku, czy nawet we wcześniejszych latach. Kiedy analizowałem ruch lotniczy w marcu tego roku w stosunku do marca poprzedniego roku, czyli na koniec tego okresu jeszcze normalnego, nazwijmy to w cudzysłowiu, no to jest gigantyczna przepaść. Samoloty wykonują i porty lotnicze obsługują około 1/10 tego, co było przed pandemią. Teraz w okresie wakacyjnym troszeczkę to zmienia się, jest bardziej, jest większe zainteresowanie ze strony popytu. Chcemy wyjechać na wakacje, chcemy odpoczywać gdzieś. Z drugiej strony przewoźnicy też to widzą, że ta sytuacja związana z pandemią na rynku, z pandemią w Europie, z pandemią na świecie troszeczkę przygasła. Mamy szczepionki i w związku z tym następuje oferta, a z drugiej strony wakacje to jest taki okres, że chcemy się wyrwać z tej rzeczywistości. Chcemy odpocząć,
nawet chcemy się zapomnieć na chwilę, tak?
Dokładnie, dokładnie. Chcemy, proszę zwrócić uwagę, że koszt szczepionki na lotniskach waha się w granicach od 150 do 200 zł. Jeżeli rodzina czteroosobowa, pięcioosobowa wyjeżdża na wakacje, musi doliczyć plus te 1200 zł, oczywiście to tam w przybliżeniu, chyba że w danym kraju no, jest wymóg, że honorują szczepienia. Tak, ale znowuż dzieci nie są jeszcze szczepione.
A proszę powiedzieć, czy to ta zapowiadana rozwiązanie zapowiadane przez Unię Europejską, czyli tak zwany paszport covidowy, my jeszcze nie wiemy, czy to będzie 15 czerwca, czy to będzie 1 lipca, ale czy z punktu widzenia transportu turystycznego, ale w tym ruchu lotniczego, to może być taki kolejny impuls pozytywny, napędzający ruch i na lotniskach, i na przykład w pociągach?
Tak, to już widać. Już widać. Szanowni państwo, jeżeli chcemy polecieć, chcemy skorzystać z tej oferty, paszport szczepionkowy da nam jakieś pewne zielone światło, tak? Zostaną zmienione pewne restrykcje wjazdowe do poszczególnych krajów. Ale to też nie możemy zapominać o tym, że często, co jest też negatywną stroną tego biznesu, że przewoźnicy często potrafią w ostatniej chwili dokonać anulowania lotu, tak, czy przełożenie, zaproponować pasażerom przełożenie na inny termin. Więc tutaj też czasami możemy wpaść w pułapkę, ale niemniej jednak paszport covidowy no, da nam jakieś zielone światło do podróży. Przede wszystkim nie też z punktu widzenia bezpieczeństwa, tylko z punktu widzenia tych reguł prawnych.
A proszę powiedzieć, jak mówimy o tych perspektywach dla branży lotniczej, mówi się, że w tym roku i w przyszłym roku bardzo ucierpią połączenia międzykontynentalne, że ten ruch między innymi Europa-Azja jest absolutnie ograniczony na znacznie niższym poziomie, no bo to, o czym mówimy, to dotyczy głównie tutaj latania po Europie. Natomiast perspektywy w tej chwili tego ruchu międzykontynentalnego są fatalne. Ale czy to są fatalne perspektywy na ten rok i przyszły, a potem to będzie odbudowywane te połączenia na przykład dalekowschodnie z Pekinem czy z Seulem?
Proszę zwrócić uwagę, że rynek lotniczy nie znosi próżni. Oczywiście dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy i też nie zapominajmy, że mówimy o dwóch segmentach rynku usług transportu lotniczego, a mianowicie o segmencie pasażerskim i segmencie cargo. Te połączenia dalekowschodnie, one są przede wszystkim zawieszone dla rynku pasażerskiego. Jeżeli nawet przyjrzymy się sytuacji portom lotniczym, dużym portom lotniczym, portom hubowym typu London Heathrow, czy Paris Charles de Gaulle, czy Amsterdam Schiphol, te porty, które słyną z tego, że obsługują duży ruch lotniczy, ruch hubowy, ruch transkontynentalny, one naprawdę zanotowały bardzo gigantyczny spadek liczby obsłużonych pasażerów. I prawdopodobnie ta sytuacja w najbliższym czasie, tak, mówię tutaj o perspektywie kilku, no nawet dajmy do grudnia, troszeczkę nawet w perspektywie roku, może się nie zmienić, tak? I tu jestem pesymistą, jeżeli chodzi o ruch lotniczy na kierunkach dalekowschodnich. Natomiast oczywiście w dłuższej perspektywie czasu ten rynek odbuduje się, bo taka jest naturalna kolej rzeczy biznesu. Jeżeli pojawia się próżnia, a pandemia przygaśnie, pojawią się nowe możliwości, chociażby przemieszczanie biznesowe, turystyczne. I to już będzie nakręcało koniunkturę na tych rynkach czy dalekowschodnich, czy także w kierunku Północnej Ameryki czy Południowej Ameryki.
A panie profesorze, proszę powiedzieć, pojawiają się takie sugestie, pomysły, między innymi we Francji, ostatnio było o tym głośno, żeby wygaszać połączenia lotnicze, te, które mogą być w sprawny, szybki sposób zastąpione połączeniami kolejowymi. Oczywiście Francja ma znakomitą kolej wielkich prędkości, więc tam jest, więc to jest względnie łatwo, ale czy taka tendencja likwidowania tych krótko odległościowych linii lotniczych, połączeń, takich jak na przykład Gdańsk-Warszawa, czy to rzeczywiście będzie pewien trend w najbliższych latach w Europie?
Proszę nie zapominać o tym, że to jest rynek. I to rynek decyduje, które połączenia będą otwierane, które będą zamykane. Natomiast oczywiście, tam gdzie występuje konkurencja, jeżeli ja jestem w stanie dojechać z punktu A do punktu B w czasie znacznie krótszym niż transportem kolejowym, niż transportem lotniczym, no to ja siłą rzeczy wybiorę transport lotniczy. Natomiast tam, gdzie transport lotniczy, czas podróży transportem lotniczym, proszę nie zapominać, że nie mówimy tylko o samej stricto podróży lotniczej. Ale
nie, o całym procesie. Trzeba szybciej wyjechać, przejść przez bramki. To jest dużo czynników, prawda?
Tak jest. Tak, dokładnie. Tylko nie zapominajmy, że osoby też muszą czasami dojechać do centrum miasta, z centrum miasta. Tu też są pewne te reguły czasowe, ale generalnie to rynek decyduje, tak? Rynek decyduje, które połączenia będą zawieszone albo zlikwidowane w ujęciu, mówię tutaj w segmencie krajowym, w transporcie lotniczym to się nazywa domestic flight, natomiast które nadal będą funkcjonować. Nie sądzę, tak? Nie sądzę, proszę Państwa, żeby połączenie Gdańsk-Warszawa zostało całkowicie zawieszone. Z racji tego, że Warszawa jest też dla wielu osób z Polski portem hubowym i stamtąd można polecieć. No właśnie. I teraz czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Pekinu. Ja już mówię po okresie popandemicznym, tak? Ale generalnie to tam się skupia ten hub dla rynku polskiego i to siłą rzeczy te połączenia tak czy inaczej będą funkcjonowały, a natomiast wiele osób chociażby nawet z punktu widzenia biznesu, podróżuje transportem lotniczym, rezygnując z przyjemności podróżowania pendolino.
No tak, to jest pewna przyjemność. A panie profesorze, już na koniec, bo pan tu się odwołuje do reguł rynkowych, do tego, że rynek nie znosi próżni. A czy nie ma takiego ryzyka, że w ramach no, takiej nadmiernie gorliwej polityki ekologicznej Komisja Europejska na przykład wyda wytyczne, czy będzie próbowała te krótkoodległościowe loty w ramach Europy w jakiś sposób administracyjnie ograniczyć?
Nie wydaje mi się. Panie redaktorze, że szanowni państwo, akurat ja w tej chwili tak się składa, że zostałem poproszony o uczestnictwo w projekcie unijnym dotyczącym właśnie niskoemisyjności, tak, śladu węglowego dla analizy dla lotnisk w Polsce. I nie wydaje mi się, żeby doszło do zakazu administracyjnego. Unia Europejska, podejrzewam, że jest daleka od tego, natomiast Unia Europejska oczywiście stawia na ekologię. Stawia na ekologię, patrzy, co poszczególne kraje, co poszczególne także porty robią w zakresie ekologii. Tutaj Unia Europejska będzie dążyła do stworzenia jak najmniejszego procesu zanieczyszczenia środowiska, tak, czyli żeby ograniczyć to emisję dwutlenku węgla. Proszę zwrócić uwagę, że w najbliższym czasie pojawi się już taki trend, już powoli on pojawia się, a mianowicie wykorzystania zrównoważonego paliwa lotniczego przez samoloty. Oczywiście, na dzień dzisiejszy jest ono droższe, ale to jest właśnie ta tendencja, tak, do zrównoważony rozwój, transport lotniczy, jakby nie patrzeć, jest tym elementem, który zanieczyszcza środowisko w sposób bardzo duży, ale no, trzeba wprowadzać ograniczenia. Ograniczenia chociażby na przykład stosowania na lotniskach samochodów elektrycznych, stosowania chociażby paneli fotowoltaicznych. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest drogie, ale znowuż trzeba to wszystko przeliczyć, tak?
A poza tym zawsze taka technologia na początku jest droga, a z czasem tanieje. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, naszym gościem był profesor Dariusz Tłoczyński z Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Rynku Transportowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze.
Pozdrawiamy.
Dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym kolejnym gościem jest pan Piotr Górski, doradca zarządu w Gdańskich Młynach, przez wiele lat szef, prezes tej spółki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, mamy taki bardzo poważny problem na świecie. Ceny żywności wszędzie idą w górę. Jest taki wskaźnik Global Food Prices liczony przez ONZ. Pokazuje, że w ostatnim roku żywność podrożała na świecie o 27%. No ale też zejdźmy poziom niżej. My wszyscy robiąc zakupy skarżymy się, a to podrożał chleb, a to drożeją warzywa. Inflacja rośnie między innymi z powodu wzrostu cen żywności. To jest chwilowy trend, bo jesteśmy w maju, czerwcu, czyli na przednówku. Czy to jest coś poważniejszego?
Wie pan, trudno jest powiedzieć, czy to jest trwały trend, dlatego że no, jesteśmy na całym świecie w trakcie takiego dużego eksperymentu polegającego na tym, że trwa dodruk pieniądza w związku z epidemią COVID-19. I tak naprawdę nikt nie wie, jakie będą skutki tego długookresowe.
Czyli co podrożeje i czy drożeć będzie między innymi żywność, tak?
Tak jest. To jest jeden z tych aspektów. No a drugi to są elementy bilansowe dotyczące podaży pod poszczególnych surowców rolnych. Tutaj też mamy do czynienia z dużymi zawirowaniami, dlatego że ostatni sezon pokazał, że bardzo duże braki są w zakresie kukurydzy. Jak są braki w zakresie kukurydzy, to wzrasta popyt szczególnie przez przemysł paszowy na pszenicę przede wszystkim. Ona jest zastępowana w recepturach dla zwierząt. No i to powoduje bardzo istotny wzrost cen zbóż. Bo jeśli patrzymy na bilanse zbożowe na przykład, to one nie wyglądają źle. W Polsce mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku z bardzo dobrymi zbiorami, bo zebraliśmy ponad 12,7 miliona ton pszenicy, co jest rekordowe w ostatnich 6-7 latach. Ten rok się zapowiada też dobrze, aczkolwiek życie nauczyło mnie, że dopóki nie ścina się zboża, to trudno powiedzieć, co będzie w danym sezonie.
To prawda, ale jeżeli popatrzymy na te czynniki, które były, miały miejsce w ubiegłych latach, to chyba ten rok zapowiada się faktycznie dobrze. Po pierwsze była śnieżna zima, po drugie jednak było sporo opadów w ciągu wiosny. Teraz jest ciepło. To jednak tutaj ja bym tak pana lekko docisnął, brzmi optymistycznie z punktu widzenia polskiego rolnictwa?
Jeżeli miałbym powiedzieć dzisiaj, to wygląda to stosunkowo dobrze. Niedawno byłem na polach, oglądałem, pszenice wyglądają bardzo ładnie, ale jak mówiłem, kluczowym dla plonu przede wszystkim, bo zasiewy wiemy, jakie są zrobione w tym sezonie, jest przebieg pogody w czerwcu i potem jeszcze w lipcu, tak? Jeżeli w czerwcu nie będziemy mieli z ekstremalnymi suszami do czynienia, no to ten zbiór powinien być na poziomie, on jest szacowany przez ekspertów na poziomie również ponad 12 milionów ton pszenicy, a więc grubo powyżej średniej. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze jednym czynniku, że my nie jesteśmy gospodarką na szczęście autarkiczną, tylko jesteśmy w światowym systemie i popyt na zboża, szczególnie na pszenicę, bardzo rośnie. Na świecie ten bilans pszenicy jest dość napięty, a jeszcze gorzej wygląda sytuacja z kukurydzą.
No właśnie, przepraszam, wpadnę słowo tutaj, żebyśmy też wyjaśnili, ogromny popyt na kukurydzę ze strony Chin w ostatnich latach.
Tak jest.
On narasta, więc tak naprawdę Chińczycy kupują wszystko na pniu, jeśli chodzi o kukurydzę.
Chińczycy kupują wszystko na pniu. W samym maju kupili 9 milionów ton w Stanach Zjednoczonych z dostawami po zbiorach i to nie jest koniec. To jest wynikiem dwóch elementów. Pierwsze to jest sytuacja związana z COVID-em, z tym, że gospodarka rusza. A drugie, trzeba pamiętać o tym, że ostatnie lata Chińczycy borykali się z olbrzymią plagą ASF-u. I dopiero teraz ich produkcja zwierzęca wraca do poziomów sprzed tej zarazy. To powoduje, że rzeczywiście to zapotrzebowanie na zboże, a przede wszystkim paszowe w Chinach jest i w najbliższym czasie zapewne będzie, co będzie miało istotny wpływ na poziom cen surowców rolnych w nadchodzącym sezonie.
A proszę powiedzieć, bo teraz przechodząc na nasz rynek, my skarżymy się, widząc, ile kosztują warzywa, ile kosztują owoce. Każda wizyta na rynku, szczególnie w maju, czerwcu, to jest właśnie ten przednówek, historycznie patrząc, no trochę przyprawia nas o dreszcze, bo rzeczywiście jest drogo. Natomiast zawsze był taki trend, że od sierpnia żywność dość wyraźnie taniała. Czy jest nadzieja w tym roku, że od sierpnia, czyli jak te zbiory już będą znane, rzeczywiście dojdzie do takiej przeceny właśnie na tych lokalnych rynkach i trochę mniej za żywność zapłacimy? Czy jest po prostu tak rozchwiany rynek, że dzisiaj nie ma co spekulować na ten temat?
Znaczy, można powiedzieć, że pewnie trochę to się uspokoi. Natomiast trzeba pamiętać, że jeszcze jednym aspekcie, o którym tu nie wspominaliśmy, mianowicie to nie jest, ten wzrost cen nie jest tylko na rynku tym rolnym bezpośrednio i spowodowany jest spekulacją czy zakupami tu i czy gdzie indziej większych ilości towarów.
Czyli też natomiast ceny paliw, energii też mają wpływ na to, co się dzieje, tak?
One są tak istotne w niektórych elementach, że powodują zupełnie inną strukturę kosztów, tak? Ze swojego podwórka, to mogę powiedzieć, że jest parę elementów. No paliwa to widzimy wszyscy, jak jedziemy na stację benzynową. Niektórzy spekulują, że z cenami ropy jeszcze w tym roku dojdziemy do około 100 dolarów. Natomiast pamiętamy ubiegły rok, kiedy ropa w kontraktach terminowych miała cenę ujemną, był taki moment.
No ale to bardzo krótki, tak.
Bardzo krótki, tak, jednodniowy. Natomiast to pokazuje, co się dzieje z gospodarką światową i tym, jak rzeczywiście te rynki są rozchwiane i jak dynamicznie na to wszystko wpływa wracająca do życia gospodarka światowa.
No i będziemy trzymali kciuki, żeby rozchwianie nie było długotrwałe, bo akurat jeżeli drożeje żywność, to jest dla wszystkich uciążliwe. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze gościliśmy pana Piotra Górskiego z Gdańskich Młynów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.